Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Wedle wielu teoria i praktyka różnią się od siebie tak znacznie, iż stanowią dwa odrębne światy. Jednakże można dopuszczać fakt, że życie naukowca teoretyka będzie się różnić od jego życia prywatnego, ale nie w przypadku nauk praktycznych. Wówczas należy mówić nie tyle o rozdźwiękach, co o zwyczajnej obłudzie. Podczas ostatniej naszej podróży filozoficznej przedstawiłem Państwu zadziwiający życiorys twórcy współczesnej pedagogiki, Rousseau, kłótnika, awanturnika, intryganta, wiarołomcy, prawdopodobnie mordercy, oszusta, złodzieja, ogarniętego rządzą zemsty, nieodczuwającego żadnych więzi z ludźmi, nawet z własnymi dziećmi, które natychmiast po urodzeniu oddawał sukcesywnie do domu dla podrzutków. W kontekście przytoczonego życiorysu dość osobliwie mogą brzmieć główne założenia myśli pedagogicznej Rousseau. Twierdzi on bowiem, że wychowanie winno być naturalne, rozwijać należy to, co leży w ludzkiej psychice. Wychowanie winno być indywidualne, pozbawione schematu. Uczniowi należy jedynie sprzyjać w rozwoju, usuwać stojące przed nim przeszkody, niczego nie zakazywać, a jedynie pomagać zrozumieć. Należy wbrew intelektualistom uznawać prawa ucznia, krzewić wartości cywilizacyjne, a w kwestiach dotyczących moralności posiłkować się zasadami naturalistycznymi. No proszę Państwa, trudno o większą utopię. Jest wręcz czymś zadziwiającym, że myśl ta znalazła tak szeroki odzew we współczesnej myśli. Całość poglądów Rousseau została przez niego skrojona bowiem wyłącznie na jego własną miarę. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Rousseau był samoukiem i nie miał żadnego wykształcenia, co zresztą widać w niektórych jego twierdzeniach. Poglądy Rousseau są, jak napisałem wyżej, pochodną jego poglądów społecznych, poglądy w zakresie pedagogiki. Te zaś sprowadzają się do skrajnego naturalizmu oraz czegoś, co współcześnie nazywalibyśmy konsumpcjonizmem. Czytamy więc dokładnie tak. Człowiek dla państwa wart jest tylko tyle, ile w nim skonsumuje. Nikt nie powinien pytać o prawość człowieka, ale o jego praktyczne zdolności. Nauki i sztuki nic się nie przyczyniły dla naszej cywilizacji, więc po co one są? Jeśli zajmowanie się naukami jest szkodliwe dla zalet bojowych, to mniej jeszcze sprzyja moralnym. Nauki są bezsilne ze względu na cel, a niebezpieczne przez swoje skutki. Zatem szkoła według Rousseau winna uczyć wyłącznie wiedzy praktycznej. Jego poglądy w tym zakresie streszcza cytat. Człowiek, który się zastanawia, jest zwierzęciem wynaturzonym. Wiedza teoretyczna jest więc niepotrzebna, wręcz szkodliwa. Więcej, proszę Państwa, człowiek winien zostać odarty z uczuć. Powinien być jedynie praktykiem potrafiącym beznamiętnie, bezrefleksyjnie wykonywać określone czynności wskazane przez państwo. Stąd już niedaleka droga do totalitaryzmu. Jedynym bowiem państwem, gdzie uważano, że prawo jest nadrzędną wartością wobec etyki i zdrowego rozsądku, była hitlerowska III Rzesza. Tam też zresztą był kult wiedzy praktycznej, a nauka miała służyć jedynie budowie infrastruktury i przemysłowi zbrojeniowemu. Równie naturalistyczne poglądy prezentował Rousseau w swojej historii stosunków społecznych. Uważał więc on dokładnie tak. Ten, kto pierwszy ogrodził kawałek ziemi i powiedział to moje i znalazł ludzi dość naiwnych, by mu w to uwierzyli, był prawdziwym założycielem społeczeństwa. Społeczeństwo rodzi się z konieczności wymiany dóbr. Ktoś więc polował, a ktoś inny gotował. Poglądy te jako żywo przypominają teorię Hobbesa. Przytoczmy na koniec kilka ciekawych sentencji autorstwa Rousseau. Mówił on bowiem na przykład: człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach. Jeśli nie potrafimy zapobiec pożarciu nas przez wrogów, postarajmy się przynajmniej, by nie mogli nas strawić. Oto dobre. Kto pozwala źle mówić o przedmiocie miłości swojej, albo wcale je nie kocha, albo jest podły. Czy też miłości nie udowadnia się tylko słowami. I wreszcie prawdziwe, genialne słowa. Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności, zaś pieniądze, za którymi się uganiamy, narzędziem niewoli.